Lekcja ósma. 21 listopada. Edukacja i odkupienie. Sobota, po południu, 14 listopada. Tekst pamięciowy. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Drugi list do Tymoteusza 3:16. Biblia opowiada długą historię o Bogu i Jego ludzie. Czasami historia ta jest postrzegana jako historia miłosna z okresowymi komplikacjami. Można ją też postrzegać jako historię ojca i jego buntowniczych dzieci, które ostatecznie się opamiętają. Jednak dla celów lekcji tego tygodnia odkryjemy w historii biblijnej inny temat, dotyczący największego nauczyciela i jego uczniów. Oni raz po raz nie zdają egzaminów, ale on znowu i znowu cierpliwie wyjaśnia materiał lekcyjny, aż wreszcie niektórzy nauczą się go. Historia biblijna jest podobna, z jednym wyjątkiem, do naszych indywidualnych historii, które dobrze znamy. Historia Boga i Jego ludu ma bowiem zapewnione dobre zakończenie, gdyż cel wyznaczony przez Niego zostanie osiągnięty. Łaska Boga wobec Jego ludu zapewnia ten ostateczny wynik. Odpowiedzialność ludzi w tej bosko-ludzkiej więzi często bywa błędnie rozumiana, a nawet odrzucana przez wielu, którzy błędnie ją pojmują. W rzeczywistości uczenie się poznawania Boga jest naszą zasadniczą reakcją na Jego łaskę. Nie możemy na tę łaskę zasłużyć ani zapracować, ale możemy ją poznać. A czym jest chrześcijańska edukacja w swojej istocie, jeśli nie nauczaniem nas o łasce Bożej? Niedziela, 15 listopada. Na obraz Boga. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27, pierwsza Księga Mojżeszowa 5:1-3. Czego te fragmenty Księgi Rodzaju uczą nas o tym, jak Bóg stworzył ludzkość i co stało się z ludźmi po upadku w grzech? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:1-3. To jest Księga Potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Wyrażenie obraz Boga przyciągało przez tysiąclecia uwagę interpretatorów Biblii. Na czym polegało stworzenie pierwszych ludzi na obraz Boga? Czy Bóg spojrzał w lustro i ukształtował nowe stworzenia w ten sposób, by wyglądały tak samo jak On? Czy znaczy to, że ludzie są bardziej podobni do Boga niż inne formy życia? A może chodzi tu o duchowe i intelektualne podobieństwo oraz zgodność między Stwórcą a ludźmi, których stworzył? Słowo Boże nie podaje nam jednoznacznego wyjaśnienia tego wyrażenia, choć uczeni wywodzą z Biblii wiele interpretacji jego znaczenia. Tak czy inaczej, wiemy, że po grzechu ten obraz uległ zatarciu, a Ellen White napisała, że celem chrześcijańskiego kształcenia i wychowania jest odnowienie w człowieku obrazu jego Stwórcy. Jak w ramach edukacji można osiągnąć ten niezwykły cel? Po pierwsze musimy pamiętać, że Bóg stworzył nas do więzi z Nim, podobnej do więzi rodziców z dziećmi. Stworzył nas na swój obraz, podobnie jak rodzice wydają na świat dzieci podobne do nich, aby mógł wychować nas jako swoje dzieci, to jest należące do Jego rodziny. Zostaliśmy obdarzeni zdolnością porozumiewania się z Bogiem i rozumienia Go. Do tego właśnie ma prowadzić chrześcijańskie wychowanie, najpierw w domu rodzinnym, a potem w szkole, gdy nauczyciele przejmują dzieło nauczania. Najwyraźniej Bóg zaplanował ten proces edukacji, który tak dobrze znamy, wyróżniając nas w ten sposób spośród innych form życia i stwarzając nas na swój obraz. Uczynił to, by uczyć nas i byśmy my mogli uczyć się od Niego, aż Jego obraz, Jego umysł, zostanie odzwierciedlony w nas. Historia odkupienia jest historią edukacji od stworzenia do wcielenia i od wcielenia do ponownego stworzenia. Bóg jest i będzie nauczycielem w niebiańskiej szkole po wszystkie czasy. Co wynika z tej myśli w kwestii naszego zaangażowania w chrześcijańską edukację w domu, kościele, szkole i w całym naszym życiu. Poniedziałek, 16 listopada. Jezus jako nauczyciel. Biblia korzysta z wielu określeń, by opisać Jezusa. Jest on Synem Bożym, Mesjaszem, Synem Człowieczym, Zbawicielem, Odkupicielem, Panem, Barankiem Bożym i tak dalej. Ale dla wielu ludzi, którzy poznali go lepiej podczas jego trwającej 3,5 roku publicznej działalności w Judei i Galilei, był on nauczycielem. Nazywali go Panem, Mistrzem lub Rabinem. Te słowa oznaczały właśnie nauczyciela. Wydaje się, że nauczanie było szczególnie odpowiednim sposobem pełnienia publicznej działalności przez Jezusa. Jego dzieło odkupienia w jakiś szczególny sposób wiąże się właśnie z dziełem nauczania. Taka jego działalność została przepowiedziana przez Izajasza, proroka Ewangelii. Przeczytaj Księga Izajasza 11:1-9. Co ten fragment Księgi Izajasza mówi o nauczycielskiej roli Jezusa? Księga Izajasza 11:1-9. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wpół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Jedno z najbardziej zdumiewających proroctw mesjańskich Pisma Świętego jest zawarte w 11 rozdziale Księgi Izajasza. W Księga Izajasza 11:1-3 prorok przedstawia mającego przyjść Mesjasza jako kogoś zajmującego się edukacją, kto przynosi wiedzę, radę, mądrość i zrozumienie. Cały ów fragment tekstu kończy się taką oto zdumiewającą obietnicą: ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Księga Izajasza 11:9. Przypuszczalnie takie fragmenty Pisma Świętego skłoniły Ellen White do podkreślania w jej książce na temat wychowania, iż dzieło edukacji i dzieło odkupienia stanowią jedno. Przeczytaj Ewangelia Jana 3:1-3. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem nazwał Jezusa mistrzem rabinem, a ponadto stwierdził, że jego nauczanie pochodzi od Boga, o czym świadczą znaki dokonywane przez Jezusa, czyli cuda i głębokie zrozumienie dotyczące sensu życia. Jezus zaakceptował, jeśli nie tytuł mu przypisany, to pochodzenie jego nauczania, odpowiadając Nikodemowi, że musi się on narodzić na nowo, aby ujrzeć Królestwo Boże, zrozumieć je i przyłączyć się do niego. To znaczy, że upoważnienie do nauczania innych, nawet w przypadku Jezusa, pochodzi od Boga. Z pewnością nauczanie jest Bożym darem. Zostało zlecone przez Boga i podjęte przez Jezusa, a ci, którzy je przyjmują, uznają je jako mające boskie źródło. Jaką rolę odgrywamy w spełnianiu się tego proroctwa o poznaniu Pana rozszerzającym się na cały świat? Wtorek, 17 listopada. Mojżesz i prorocy. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3:14-17. Czego te wersety uczą nas o roli Pisma Świętego w chrześcijańskiej edukacji? Drugi list do Tymoteusza 3:14-17. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Hebrajskie słowo Tora, którym nazywana jest pierwsza część Biblii, jest czasami tłumaczone jako prawo po części dlatego, że w księgach tych spore fragmenty tekstu są przepisami prawnymi. Jednak Tora to raczej nauka, nauczanie czy instrukcja. Takie zrozumienie znacząco różni się od tego, co wielu postrzega jako prawo w Biblii, to jest reguły i przepisy, których musimy przestrzegać, by zachować Bożą przychylność. Otóż nie. Okazuje się, że prawo jest raczej pomocą pedagogiczną mającą wskazywać właściwy sposób życia, skuteczny i bezpieczny w więzi przymierza ustanowionej przez Boga między Nim a stworzonymi przez Niego istotami. Druga część hebrajskiej Biblii, prorocy, dotyczy tego, jak lud Boży przyswajał materiał edukacyjny i żył zgodnie z nim. Pierwsi starotestamentowi prorocy, czyli księgi historyczne, oraz czego powinien się nauczyć z tego materiału edukacyjnego, ostatni starotestamentowi prorocy. Trzecia i ostatnia część hebrajskiego Starego Testamentu Pisma, jest pełna przykładów skutecznych i mniej skutecznych nauczycieli, uczniów oraz ich doświadczeń edukacyjnych. Przykładami edukacyjnych sukcesów w księgach należących do tej części Biblii mogą być następujące osoby: Estera, Rut, Daniel i Hiob. Przykładami edukacyjnych porażek mogą być na przykład przyjaciele Hioba. Owszem, Księga Psalmów jest śpiewnikiem, ale nawet ona zawiera co najmniej trzy psalmy edukacyjne. Ewangelie obfitują w materiały mające zastosowanie edukacyjne, w tym zwłaszcza przypowieści Jezusa. Wiele listów Pawła zaczyna się wyraźnym przedstawieniem Ewangelii, a kończy się materiałem edukacyjnym, czyli praktycznymi lekcjami codziennego życia przeznaczonymi dla chrześcijan. Apokalipsa Jana jest pełna materiału edukacyjnego. Na przykład całe objawienie dotyczące przyszłości Kościoła zostało zapisane w zwoju, księdze, który tylko Baranek Boży, Jezus, największy nauczyciel, mógł otworzyć. Niektórzy twierdzą, że niecały materiał dydaktyczny w księgach Mojżesza ma zastosowanie w naszych czasach. To prawda. Na przykład prawo dotyczące królów w piąta księga Mojżeszowa 17:14-20 zawiera bardzo konkretne przepisy związane z wyborem osoby mającej pełnić władzę królewską. Oczywiście dzisiaj nie mamy urzędu królewskiego w kościele. Jak zadecydować o tym, co jest właściwym materiałem edukacyjnym na nasze czasy? Środa, 18 listopada. Mądrzy ludzie. Słowa szkoła, studiowanie i edukacja są zrozumiałe w naszych czasach, ale nie występują powszechnie w Biblii. Znacznie częściej pojawiają się w niej słowa mądrość, rozum i mądry, rozumny. Na przykład w Starym Testamencie jest mowa o mądrych mężczyznach i kobietach. Przeczytaj pierwsza Księga Królewska 4:29-34. Czego ten fragment pierwszej Księgi Królewskiej uczy o znaczeniu mądrości? Pierwsza Księga Królewska 4:29-34. Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza. A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi wschodu i cała mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie, niż Tanezrach i Ida, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie Machola. Jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył on 3000 przypowieści i 1005 pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do chizopu, który wyrasta z muru. Mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach. To też ze wszystkich ludów przychodzili ludzie, aby słuchać mądrości Salomona, od wszystkich królów ziemi, którzy posłyszeli o jego mądrości. Król Salomon został wymieniony jako bardzo mądry człowiek, który wypowiadał się o zwierzętach i roślinach oraz ułożył przypowieści nasycone mądrością i będące narzędziem edukacji. Księga Przysłów i Księga Koheleta zawierają mnóstwo mądrych pouczeń dotyczących wielu spraw. Są one przypisywane Salomonowi i kilku innym starożytnym mędrcom. Według Biblii mądrość jest czymś bardzo podobnym do naszej współczesnej edukacji. Jest to coś, czego można się nauczyć od rodziców i nauczycieli, zwłaszcza w młodości, chociaż człowiek gromadzi mądrość przez całe życie. Po drugie, mądrość jest z reguły i praktyczna. Na przykład można się jej nauczyć od mrówek, które gromadzą pokarm latem, aby przetrwać zimę. Ale mądrość jest nie tylko praktyczna, ma także swego rodzaju stronę teoretyczną, gdyż zaczyna się od wiary w Boga i jest oparta na pewnych podstawowych zasadach. Mądrość pomaga nam żyć odpowiedzialnie i dla dobra bliźnich, a ponadto pomaga nam unikać niepowodzenia. Wreszcie, podobnie jak współczesna edukacja, mądrość nie odpowiada na wszystkie pytania, jakie możemy zadać, ale pozwala nam zadowalać się tym, co wiemy, a także nadal szukać tego, czego jeszcze nie wiemy, oraz lepiej poznawać Boga i ufać Jego łasce. Według Księgi Jeremiasza 18:18 rola mądrego nauczyciela jest traktowana na równi z rolą kapłana i proroka. Wszystkie trzy role przynoszą mądrość od Boga dla Jego ludu w formie nauczania w zakresie prawa, rozsądnych rad i szczególnych boskich przesłań. Jak możemy uczyć się mądrości i przekazywać ją następnemu pokoleniu? Dlaczego jest to ważne dla nas jako chrześcijan? Czwartek, 19 listopada. Edukacja w Kościele wczesnochrześcijańskim. Jedna z najważniejszych zasad edukacji w Piśmie Świętym została podana, gdy Jezus, największy nauczyciel, przygotowywał się do opuszczenia swoich uczniów. Przebywali z Nim przez 3,5 roku, czyli mniej więcej tyle, ile trwa zdobycie zawodowego średniego czy wyższego wykształcenia. Po ukończeniu takiej nauki absolwenci szkół są uważani za przygotowanych do podjęcia pracy. Ale Jezus wiedział lepiej, więc zapewnił swoim wyznawcom ciągłe kształcenie pod kierunkiem Ducha Świętego. Ów nauczyciel został nazwany pocieszycielem grecki parakletos, który zostanie dany na stałe wyznawcom Jezusa. Jest on nazwany Duchem Prawdy. Choć Duch Święty nie jest wprost nazwany nauczycielem, to jednak jego dzieło z pewnością obejmuje edukację, zwłaszcza w tym, co odnosi się do poszukiwania i poznania prawdy. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 2:1-16. Dlaczego te słowa Pawła są ważne w kontekście edukacji? Pierwszy list do Koryntian 2:1-16. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Paweł zaczyna od przypomnienia zborowi w Koryncie, że gdy po raz pierwszy przyszedł tam, nie mówił o niczym innym, jak tylko o Jezusie Chrystusie i Jego ukrzyżowaniu. Nie posługiwał się żadną wymyślną mądrością, a jedynie głosił Ewangelię. Ale nie poprzestał na tym, gdyż wraz z osiągnięciem odpowiedniej dojrzałości przez tych chrześcijan apostoł zamierzał wrócić do nich i nauczyć ich mądrości, rzeczy ukrytych przez Boga od założenia świata i najgłębszych spraw Bożych. Wszyscy chrześcijanie mogą te rzeczy studiować pod kierunkiem Ducha Świętego, który nawiązuje łączność z duchem uczącego się człowieka. Jak głębokie będzie to studium i jak dużo wiedzy będzie udostępnione tym, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Rozważany rozdział listu do Rzymian kończy się cytatem z Księgi Izajasza 40:13: Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Prorok Izajasz, przemawiając do zwykłych ludzi w swoich czasach, chciałby im uświadomić, iż nikt nie może tego czynić. Ale Paweł niejako koryguje to postrzeganie, podsumowując swoją wypowiedź: ale my jesteśmy myśli Chrystusowej, co oznacza, że napełnieni duchem chrześcijanie mają dostęp nawet do umysłu Boga, a zatem do nieograniczonej wiedzy i takiego zrozumienia, których potrzebują, by poznać drogę sprawiedliwości. Piątek, 20 listopada. Do dalszego studium. Wielkie ewangelizacyjne zlecenie zapoczątkowało niezwykły ruch religijny na całym świecie. Nieliczni apostołowie, czyli misjonarze, te dwa słowa oznaczają to samo: tych, którzy zostali wysłani, udali się na cały świat i gromadzili uczniów, czynili ich uczniami Jezusa, prowadzili ich do wiary w Niego, chrzcili ich i nauczali wszystkiego, co Jezus przykazał. Ci nowo nawróceni na chrześcijaństwo, reprezentujący różne kultury na całym świecie i mówiący różnymi językami, wychodzili z wody ochrzczeni i wstępowali do chrześcijańskiej szkoły, rozpoczynając swoją edukację. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak mieli jeszcze dużo rzeczy do nauczenia się. Powodem, dla którego chrześcijanie wciąż się uczą, nie jest jedynie intelektualna ciekawość czy gorliwość w zdobywaniu wiedzy, ale raczej fakt, iż chrześcijańskie życie i chrześcijańska wiara odnoszą się do wszystkich elementów codzienności. Po prostu jest dużo spraw do poznania. Dlatego też listy nowotestamentowe zawierają zarówno zwiastowanie / głoszenie o Jezusie, nazywane nowotestamentowym greckim słowem kerygma, jak i nauczanie dotyczące wszystkich spraw, które chrześcijanie muszą poznać, określane nowotestamentowym greckim słowem didache. Dobry przykład zwiastowania głoszenia to pierwszy list do Koryntian 2:2, zaś nauczanie zaczyna się w czwartym rozdziale pierwszego listu do Koryntian i ciągnie się aż do końca listu. Czego chrześcijanie muszą się nauczyć? Chrześcijańska edukacja obejmuje zagadnienia takie jak praca, odpoczynek, sprawy socjalne, kontakty społeczne, kościół i nabożeństwo, finanse, dobroczynność, stosunek do władz, doradztwo, małżeństwo, rodzina i wychowanie dzieci, odżywianie i przygotowanie żywności, odzież, a nawet starzenie się i przygotowanie na zakończenie życia, zarówno własnego, jak i życia w tym świecie. Być chrześcijaninem znaczy uczyć się o tych sprawach i jeszcze innych. Ich zrozumienie nie pojawia się automatycznie, ale trzeba się tego wszystkiego nauczyć. Pytania do dyskusji. 1. Jak ważne jest dzieło nauczania w misji Kościoła? 2. Co miała na myśli Ellen White, pisząc: niebo jest szkołą? 3. Przeczytaj jeszcze raz pierwszy list do Koryntian 2:1-16. Zwróć uwagę na to, co Paweł mówi o tym, co Bóg objawia nam przez natchnienie. Pomyśl o jego stwierdzeniu, że władza oraz mądrość świata na nic się nie zda w tej kwestii. Skoro Paweł mógł napisać coś takiego w swoich czasach, to na co zda się mądrość naszych czasów?